pierwszego szkierzale w czasie tego Wielkiego Postu. Jesteśmy razem z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, na Jego modlitwie. To kolejna noc, kiedy Jezus woli się modlić niż spać. Takich nocy było wiele. Pewnie było ich bardzo wiele. Ale o kilku nam mówi Pismo Święte. Jest taka noc, po której Chrystus wrócił do swoich uczniów, których wtedy jeszcze było bardzo wielu. Całą noc wcześniej trwał na modlitwie i rozmawiał ze swoim Ojcem o tych, których ma wybrać. Owocem tej nocnej rozmowy było powołanie 12. Potem była taka noc, którą spędził na modlitwie, że jak z niej wrócił, to uczniowie byli zachwyceni tym, co widzieli. Byli poruszeni Jego modlitwą do tego stopnia, że po tej nocy pytają Jezusa: Panie, naucz nas się modlić tak, jak Ty się modlisz. I wtedy Jezus ich nauczył modlitwy Ojcze Nasz. Była w końcu taka noc, kiedy na modlitwie przemienił się wobec swoich uczniów. Objawił wtedy im swoją chwałę. Będziemy to medytować w następną, w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Ale zobaczcie, że nigdy Ewangelista nas nie wpuszcza w środek tej rozmowy między Ojcem a Synem. Zawsze nam pokazuje tylko owoce tej nocnej rozmowy, owoce tej nocnej modlitwy. Ale nie wiemy, o czym rozmawiali. Nie wiemy, jak wyglądała ta modlitwa. Wiemy tylko, co się potem zrodziło z tej modlitwy. Jak wielkie to były owoce. Aż do dzisiaj. Aż do tej nocy, którą dzisiaj rozważamy. Aż do nocy przed męką. Kiedy jesteśmy dopuszczeni tak blisko. Kiedy razem z Jezusem klęczymy tuż przy Nim. Że aż możemy usłyszeć Jego rozmowę z Ojcem. Jedyna nocna modlitwa Jezusa, której słowa są zapisane. Oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola niech się stanie, lecz Twoja. Cała modlitwa Jezusa to było szukanie woli Ojca. Jego modlitwa nie była niczym innym, jak szukaniem woli Ojca. Bo takie było całe Jego życie. Jego modlitwa była dokładnie taka, jakie było Jego życie. On modlił się tak, jak żył i żył tak, jak się modlił. Pan Jezus mówi: ja nic nie mówię sam od siebie, ale wszystkie słowa, które wypowiadam, to słowa mojego Ojca. Ja nic nie czynię sam od siebie. Czynię to, co chce Ojciec. Kiedy uczniowie Go proszą: Panie, pokaż nam Ojca, to co odpowiada Jezus? Filipie, tak długo jestem z wami i jeszcze mnie nie znasz? Kto mnie widzi, widzi Ojca. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. I taka jest też ta nocna rozmowa. Nie moja wola, Twoja niech się stanie. Nie w takim sensie, że Jezus chciał czegoś kompletnie innego niż Ojciec. Że to są dwie różne wole, w takim sensie, że się przeciwstawiają. Tylko Jezus się bał. Bał się wejścia w śmierć. Bał się cierpienia. Pocił się krwią. To był taki lęk. Ale nie tyle bał się cierpienia fizycznego, bo chociaż to cierpienie musiało być niebotyczne. To nie jest to najgorsze cierpienie. Cierpienie Jezusa nie było najgorszym cierpieniem w historii świata pod względem fizycznym. Da się pomyśleć cierpienie gorsze, większy ból. Jego cierpienie było wewnętrzne, bo najbardziej w świecie bał się jednego, że zostanie oddzielony od swojego Ojca, a bez Niego nie wyobrażał sobie żyć. Bo bał się, że takie są konsekwencje grzechu, który wziął na siebie. Grzech to jest rzeczywistość kompletnie obca Bogu. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Pismo Święte używa mocnego obrazu dla pokazania, jaka jest relacja między Bogiem a grzechem. Bóg grzechu nienawidzi, bo nie ma z nim nic wspólnego. Ani najmniejsza cząstka tego, co ze zła, nie występuje w Bogu. Bóg nic nie ma wspólnego z grzechem. I nagle ma wziąć cały grzech świata na siebie. Ma go przyjąć, ma się z nim zidentyfikować. Do tego stopnia, że święty Paweł napisze, może w pierwszym momencie wydawać się te słowa aż bulwersujące, ale święty Paweł napisał, ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem. On tak się zidentyfikował z naszym grzechem, żeby za niego umrzeć. I to jest jego cierpienie. To jest jego ból. Jest przerażony, że grzech go oddali od Ojca. Przedłużeniem tego przerażenia będzie jego modlitwa z krzyża. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Ale i tak szukam woli Ojca. Nie to, co ja chcę, to, co Ty chcesz. To była nocna rozmowa, w której pytał, czego chce Ojciec. On nie był przymuszony do tego. Co prawda w zapowiedziach swojej męki mówi, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i umrzeć na krzyżu. Ale to słowo muszę, jest konieczne, nie oznaczało, że to był jakiś fatalizm, że Jezus był z zewnątrz przymuszony do tego. On nosił wewnętrzny przymus. Od środka, od głębi serca. Ja muszę to zrobić, bo tak chce Ojciec. Bo tak trzeba zrobić. Bo chciał wypełnić wszystkie zapowiedzi Pisma. Bo chciał, żeby Boża wola się stała. A jaka jest Boża wola? Zbawienie człowieka. Więc muszę umrzeć. Ale równocześnie Jezus dodaje, nikt mi życia nie zabiera. Ja sam je oddaję. Mogę je oddać i mogę je odzyskać. Ja mam życie we własnych rękach. Jestem wolny. Jego modlitwa to szukanie woli Ojca. Naprawdę modlitwa nie jest niczym innym, jak szukaniem woli Ojca. Pytaniem o to, czego Bóg chce od nas. Pytaniem o to, jak mam postąpić. Pytaniem o to, jak dojść do zbawienia. Jak Go uwielbiać. Przychodzę na modlitwę dla Niego, żeby szukać Jego woli. I potem tą wolą żyć. Pamiętam na jednych rekolekcjach wielkopostnych, myślę, że na całe życie zapamiętam tę osobę. To była kobieta, która przeżyła niesamowicie te rekolekcje. To było jedno z najpiękniejszych nawróceń, o jakich kiedykolwiek mi opowiadano. Ale to nie było nawrócenie polegające na tym, że to była osoba, która nie wierzyła w Pana Boga, nie chodziła do kościoła, nie modliła się i nagle przeżyła nawrócenie i wróciła do wspólnoty kościoła. To była osoba, która całe swoje życie była wierna Panu Bogu. Całe życie uczestniczyła w mszy świętej, nie opuszczała jej. Modliła się. Ale to było nawrócenie osoby z bycia religijną na osobę wierzącą. Z bycia religijną na osobę wierzącą. Bo to dwie kompletnie różne rzeczywistości. I ona mi wtedy opowiadała, na czym polegało to nawrócenie. Tak w konkrecie. Mówi, że całe swoje życie, odkąd pamięta, była osobą marudzącą, narzekającą. Na wszystko. Wszystko było nie takie, jakie miało być. Jej modlitwa w 95% wypadków polegała na proszeniu Pana Boga, żeby zmieniał to, co jest obok niej. Panie Boże, proszę Cię, daj mi to, zabierz tamto, proszę Cię, spraw, żeby to się stało albo tamto się stało. Spraw, żeby mąż był inny niż jest. Spraw, żeby dzieci były grzeczniejsze niż są. Spraw, żeby teściowa nie była taka, jaka jest. Spraw, żeby praca była lepsza niż jest. Ona się modliła cały czas. Żeby Bóg zmienił to, co jest obok niej. Bo ciągle było nie tak. Owocem jej nawrócenia na rekolekcjach było to, że kupiła kwiaty. I poszła do swojego męża i po 20 latach małżeństwa przeprosiła jej. Przeprosiła go za to, że nie umiała docenić, jakiego ma cudownego męża. Przeprosiła go za 20 lat tego, że ciągle chciała, żeby się zmienił. I powiedziała, że chce go kochać takim, jakim jest. Potem poszła i kupiła prezenty dla swoich dzieci i przeprosiła swoje dzieci, że ciągle chciała, żeby się zmieniły. A nie umiała ucieszyć się ich sukcesami i radościami, które miała. A potem kupiła kwiaty i przyniosła je do kościoła przed ołtarz. I przeprosiła Pana Boga, że ciągle miała do Niego pretensje, że nie jest tak, jak ona by chciała. I poprosiła Go tylko o to, żeby zawsze było tak, jak On chce. Bo tak jest dobrze. To jest nawrócenie z bycia religijnym na bycie wierzącym. Szukać Jego woli. Tego, co On chce. Bo tak jest dobrze. Bo tylko tak będziemy szczęśliwi. Ale tu jest pewne niebezpieczeństwo. Tu jest takie niebezpieczeństwo, że możemy zacząć myśleć, że nasze życie jest zaprogramowane. Że Pan Bóg to jest taki wielki inżynier siedzący gdzieś tam w niebie za konsoletą sterowania światem i uruchamia program. Program życia dla Zośki. Zośka, zaczynaj realizować program na swoje życie. Jak Zośka dokona złego wyboru, no to już ma przygwizdane do końca życia, bo źle wybrała. Program dla niej był taki. Pan Bóg nie działa w taki sposób. Dlatego, że największy dar, jaki Pan Bóg nam dał, dar, który jest równocześnie niesamowicie trudnym zadaniem, to wolność, którą Bóg nieprawdopodobnie szanuje. Do tego stopnia szanuje naszą wolność, że pozwolił się zabić. Do tego stopnia, że można mu powiedzieć nie, aż na wieczność. Piekło nie jest niczym innym, jak powiedzeniem Bogu nie. Nie chcę Cię, nie potrzebuję Cię aż na wieczność. Możemy to zrobić. Mamy taką moc. Bo Pan Bóg tak szanuje naszą wolność. Nasze wybory są prawdziwe. A Pan Bóg nie jest tym, który programuje nasze życie, tylko jest tym, który nam pozwala rozumowo nasze życie przeżywać. Pozwala nam dokonywać mądrych wyborów. Mamy Go pytać, co jest dobre. Mamy z Nim rozmawiać o naszym życiu, ale to my będziemy dokonywać tych wyborów w rozmowie z Nim. To nie jest tak, że jak raz się w życiu pomyliłeś, to twoje życie musi być przegwizdane już do końca. Bóg nie jest kimś takim. Bóg może wyprowadzić z tego dobro. Bóg może twoje życie przemienić. Cokolwiek w życiu zrobiłeś, ono jest w przyszłości jeszcze do wygrania. Zawsze. Zawsze. Co Cokolwiek by się nie wydarzyło, Bóg ma dla ciebie przyszłość. Bo Bóg jest jak ojciec. Dobry ojciec to taki, który owszem, ma jakieś pomysły dla swoich dzieci, ale przede wszystkim on pyta dzieci, czego one chcą, w czym się czują dobrze i robi wszystko, żeby tym dzieciom pomóc to zrealizować. Czy dobry ojciec to taki, który marzy o tym, żeby jego dziecko było lekarzem? Inwestuje całą zarobioną kasę w naukę tego dziecka od samego początku. Dziecko ma 3 lata, ale już zna anatomię człowieka, bo już jest po 5 kursach i 2 specjalizacjach. Bo tata ma marzenie, będzie lekarzem. No i w końcu dziecko dochodzi do momentu studiów i mówi, tato, idę na architekturę. No to się wynoś z domu. Miałeś być lekarzem, całe swoje życie poświęciłem na twoją naukę. To jest dobry ojciec? Dobry ojciec powie, kochane dziecko, marzyłem, żebyś był lekarzem. Ale teraz zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebyś był świetnym architektem. Bo jak chcesz być architektem, to ja cię kocham i pomogę ci być architektem. To jest Bóg. Zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby nasze życie było dobre. Żeby nam się to życie udało. Jest niesamowity dokument świętego Jana Pawła II o powołaniach kapłańskich, o formacji kapłańskiej, Pastores Vobis. To jest dokument, który mówi co prawda o powołaniach kapłańskich, ale to można odnieść do wszystkich powołań, jakie istnieją. Do każdej specjalizacji zawodu. I tam jest taki tekst, który jest szokujący. Absolutnie szokujący. Bo jak wam się wydaje, kiedy człowiek jest powołany do kapłaństwa? W którym momencie? Wtedy, kiedy rozeznaje, że ma pójść do seminarium. Rozeznaje, że jestem powołany do kapłaństwa, więc idę do seminarium. A ten tekst mówi tak. Jak idziesz do seminarium, to na razie ci się wydaje, że jesteś powołany do kapłaństwa. A moment powołania do kapłaństwa to moment święceń kapłańskich. Moment święceń kapłańskich. Do dnia święceń nikt nie jest powołany do kapłaństwa. O co w tym chodzi? Papież to genialnie napisał. Twoja decyzja, twoja wolna decyzja, rozeznana też przez Kościół, który zezwolił na te święcenia, Bóg mówi, jesteś księdzem. Daję ci łaskę powołania. To znaczy, jak przejąłeś święcenia, to nie ma takiej opcji, żebyś się pomylił, że to nie jest twoje powołanie. Jak ksiądz po 10 latach kapłaństwa mówi, pomyliłem się, to nie było moje powołanie, to jest to wierutne kłamstwo. Prawdopodobnie przestał się modlić, przestał walczyć o relację z Panem Bogiem, przestał żyć po Bożemu i dlatego mu się wydaje, że nie jest powołany do kapłaństwa. Bóg jest wierny. Kiedy zostaliście powołani do małżeństwa? W dniu waszego ślubu. Wtedy, kiedy podjęliście decyzję, którą Bóg pobłogosławił. I co, po 5 latach już nie masz powołania do małżeństwa? Masz je. Masz je nadal. Tylko jeżeli między wami jest źle, to prawdopodobnie przestaliście się modlić. Przestaliście z sobą rozmawiać. Przestaliście się szukać. Jasne, że to jest rzeczywistość bardzo skomplikowana. W wypadku małżeństwa jest o wiele bardziej skomplikowanie, bo są dwie strony. Ale wszystko się tu zaczyna. Jesteśmy powołani wtedy, kiedy podejmujemy decyzję, naszą wolną decyzję, którą Bóg szanuje i chce naszego szczęścia. Mówię o tym przede wszystkim z jednego powodu, że bardzo często, bardzo lekką ręką mówimy słowa, które są strasznie niebezpieczne. Kiedy wydarza się w naszym życiu jakieś nieszczęście, cierpienie, czy w życiu naszych bliskich, to bardzo często z taką lekką ręką mówimy słowa, no taka była wola Boża, trzeba się z nią zawsze zgadzać. Nie wolno tak mówić nikomu. Błagam was i proszę, nigdy nikomu nie powiedzcie czegoś takiego, że taka była wola Boża. Bo wolą Bożą jest nasze zbawienie. Nigdy choroba nie jest wolą Bożą. Nigdy cierpienie nie jest wolą Bożą. Nigdy zło nie jest wolą Bożą. To są wszystko konsekwencje grzechu. Nie chodzi o to, że mojego osobistego grzechu. To nie jest tak, że ja zgrzeszyłem, więc jestem teraz chory. Żeby tego nie zrozumieć w taki sposób. Cierpienie, choroba, zło weszły na świat przez grzech człowieka. Bóg tego nie chciał dla nas. Owszem, teraz to dopuszcza. Dlaczego? Dlatego, że szanuje wolność. Wolał, żeby w świecie było zło i wolność, która jest realna i prawdziwa, niż żeby w świecie nie było zła, ale nie było też wolności. Ale mówię o tym po to, żebyście kogoś naprawdę nie zamknęli na Pana Boga. Jeżeli ktoś zachorował ciężko i wy mu powiecie, taka jest wola Boża, to kim jest Bóg w tym obrazie? To jest kochający Ojciec, który chce twojej choroby, twojego cierpienia i śmierci? Bóg nie jest taki. Bóg tego nie chce. On to dopuścił, ale nie On jest sprawcą. On to dopuścił i może cię teraz przez to przeprowadzić. Może cię teraz przez to doświadczenie przeprowadzić zwycięsko. Możesz z Nim przeżyć tę chorobę, to cierpienie w taki sposób, że obok ciebie będzie się rodziła miłość. Możesz przeżyć swoją chorobę i swoje cierpienie tak, że ono będzie zbawcze dla świata. Razem z Bogiem możesz to zrobić. I On ci w tym pomoże. Bo cię kocha. I to jest działanie Boga w twojej chorobie. To jest Jego wola. Tak przejść przez te doświadczenia, przez te próby, przez to zło, które się wydarza w naszym życiu, żeby z tego zrodziła się miłość i dobro. Ksiądz Józef Tischner mówił, sam cierpiąc bardzo, umierając na chorobę nowotworową, że cierpienie nie uszlachetnia. Miłość uszlachetnia. To znaczy taki sposób przeżywania cierpienia, żeby w nim się rodziła miłość. To jest wolą Bożą. Jego wolą jest nasze zbawienie. Bo On jest Ojcem, który kocha. On nie chciał śmierci Jezusa. On nie chciał bólu. On nie chciał Jego cierpienia, Jego przelanej krwi. Ojciec chciał, żeby na świecie była miłość. Ojciec chciał, żebyśmy byli zbawieni. Po to Jezus musiał umrzeć. Po to była ta nocna rozmowa w Ogrójcu. Po to była ta modlitwa, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Żeby z tego zrodziła się miłość. To jest wolą Ojca. Modlitwa nie jest niczym innym, jak szukaniem woli Ojca. Jeżeli chcecie przeżyć nawrócenie na tych rekolekcjach, z bycia religijnymi na bycie wierzącymi, to nie proście Pana Boga, żeby zmienił świat obok was. Proście Go o jedno. Żeby was zmienił. To ja się mam zmienić. Mój sposób myślenia ma się zmienić. Mój sposób postrzegania Boga i innych ludzi ma się zmienić. Nie rzeczywistość obok mnie. Ja potrzebuję zmiany. Jakiej? Pełnić wolę Ojca. Nic więcej. Będziesz miał życie spełnione, twórcze i niebanalne. Jeżeli będziesz pełnił wolę Ojca, którą jest miłość, którą jest Twoje zbawienie. Amen.